Nasz gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa, Paweł Majewski. Dzisiaj naszym gościem dnia jest wójt gminy Śniadowo, pan Rafał Pstrągowski. Dzień dobry, panie wójcie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Zaczniemy może od takiego tematu, który na pewno w samorządzie na początku roku jest najważniejszy, no bo tuż przed świętami Bożego Narodzenia uchwaliliście, Rada Gminy Śniadowo uchwaliła budżet na rok 2026 i co tam w tym budżecie się znalazło? Jakie najważniejsze inwestycje planujecie?
Gmina Śniadowo 19 grudnia poprzedniego roku, czyli w nowy rok, wyszliśmy z budżetem, czyli w ustawowym terminie. Budżet, jeżeli chodzi o ten rok, dosyć ciekawy. Niemniej jednak no, część inwestycji, te, które są powtarzalne, pojawiają się. Łącznie na zadania inwestycyjne zamierzamy wydać kwotę 14,5 miliona złotych. Powtarzalną tą inwestycją są oczywiście inwestycje w infrastrukturę drogową, bo zapewne w większości samorządów te potrzeby w zakresie remontów, przebudowy dróg jest wiele i na to zadanie, cztery zadania drogowe, remonty i przebudowy dróg gminnych, zamierzamy przeznaczyć 3 miliony złotych spośród 14,5 miliona. Największą inwestycją pod względem wartości, którą planujemy rozpocząć w 2026 roku, jest remont i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Śniadowie. Bardzo ważna inwestycja oświatowa. Wartość tej inwestycji wyceniamy w tej chwili kosztorysowo na 6 milionów 100 tysięcy złotych.
I to będzie dofinansowanie jakieś zewnętrzne na to?
Ta inwestycja uzależniona jest od dofinansowania. Otóż w poprzednim roku, w listopadzie, zamknął się termin składania wniosków na termomodernizację budynków użyteczności publicznych. Jako gmina Śniadowo przystąpiliśmy do tego konkursu. Liczymy na to dofinansowanie. To dofinansowanie wyceniane jest na 85% wartości tej inwestycji, a więc na razie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Jeżeli ono będzie pozytywne, a na takie liczymy, to w tym roku to dużą inwestycję w szkołę podstawową w Śniadowo planujemy rozpocząć. Dużą, bo jest to i termomodernizacja budynku, wymiana dachu, remont instalacji wewnętrznych, remont kotłowni. Natomiast budynek ten wymaga remontu. Otóż nasi mieszkańcy wiedzą, że część obiektu szkolnego była pobudowana w ostatnich latach. Mam na myśli tutaj salę gimnastyczną, część dydaktyczną. Natomiast ten budynek, który był wybudowany w latach wcześniejszych, kilkadziesiąt lat temu, no nieco różni się od tej nowej części. Stąd też ta potrzeba istnieje. A zatem wracając do pytania, to drogi, oczywiście budynek szkoły. Kontynuujemy zadanie z poprzedniego roku, z 25, czyli budowę żłobka. To zadanie rozpoczęliśmy jesienią 25 roku i zamierzamy zakończyć, jeżeli tutaj nic nie stanie na przeszkodzie, z końcem czerwca 2026 roku. Również oczekiwana przez naszych mieszkańców inwestycja, gdyż zapewni opiekę naszym najmłodszym mieszkańcom. Koszt tej natomiast inwestycji to kwota 1 milion 600 tysięcy. Ponadto w planach naszych jest inwestycje związane z wodociągami. Przeznaczyliśmy środki i własne, jak również aplikowaliśmy na rozbudowę, przebudowę istniejących sieci wodociągowych, na wymianę wodomierzy u naszych odbiorców, na nowocześniejsze z odbiorem zdalnym. Natomiast też to jest projekt, gdzie ważne dla nas będzie dofinansowanie znaczące, bo prawie 1,5 miliona złotych także ze środków funduszy dla Podlaskiego liczymy i dopiero wtedy, kiedy takie otrzymamy dofinansowanie, podpiszemy umowę, przystąpimy do realizacji tego projektu. Ponadto zamierzamy się skupić także na remontach świetlic i remis w naszych sołectwach. To także projekt, w którym liczymy na dofinansowanie zewnętrzne. Otóż myślę, że 5 świetlic z terenu naszej gminy doczeka się remontu jeszcze w 2026 roku w ramach lokalnej grupy działania. W jednym z tych konkursów złożyliśmy właśnie projekt, który przewiduje remont 5 świetlic i remis na terenie naszej gminy. Więc no to takie najważniejsze przedsięwzięcia. Oprócz tego należałoby wskazać inwestycje w odnawialne źródła energii. Otóż na budynku Urzędu Gminy, jak również przy stacji uzdatniania wody w Wierzbowie planujemy ze środków zewnętrznych zaplanować także montaż paneli fotowoltaicznych, jak również magazynów energii, tak aby obniżyć koszty związane z zakupem energii. A więc tak podsumowując, tych zadań jest sporo, łącznie to 14,5 miliona złotych. Natomiast to, co dla nas na ten moment jeszcze jest ważne, bo jesteśmy na początku 2026 roku, no uzależnione część tych zadań jest od środków zewnętrznych. Jeżeli takich środków nie otrzymamy, no to będziemy musieli nieco skorygować nasze plany. Tak jak w przypadku dróg, są to 4 drogi, na wszystkie aplikowaliśmy do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na ten moment, choć jest dosyć późno, bo w tamtym roku zdecydowanie wcześniej to rozstrzygnięcie było, nie wiemy, czy otrzymamy takie dofinansowanie, a to dofinansowanie sięga 50% wartości tego zadania, więc no jeżeli nie otrzymamy tych środków, to oczywiście zrobimy o połowę mniej. Na pewno nie zaprzestaniemy budowy, przebudowy dróg. Niemniej jednak no tutaj ten zakres będzie mniejszy.
Z tego, osobiście, co pan mówi, panie wójcie, to te fundusze zewnętrzne są kluczowe w tych inwestycjach i chciałem zapytać, jak jest z pozyskiwaniem tych funduszy, bo różnie samorządowcy mówią, niektórzy się skarżą, że trudno jest o te programy zewnętrzne. Tutaj widzę, że wasz samorząd no, stara się, żeby o te środki sięgnąć.
Trudno. Ja też potwierdzę to stanowisko, porównując lata poprzednie. Tutaj takim liderem wśród funduszy był Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Bardzo prosty program z bardzo dużym dofinansowaniem, ponad 90%. Teraz te możliwości pojawiły się, tak jak mówiłem tutaj o budynku szkoły, czy też inwestycjach w budynku użyteczności publicznej typu świetlice, remizy, które tutaj na naszych terenach wiejskich są użytkowane. Niemniej jednak to, co mnie martwi, to te konkursy w czasie się rozciągają i tak jak wspomniałem, taką dla nas wymarzoną sytuacją byłoby, żeby wchodzić w nowy rok z budżetem i żeby te środki były pewne. Tak jak panu redaktorowi wspomniałem, ja muszę zaplanować w budżecie te inwestycje, nie mając pewności, bo one także wymagają wkładów własnych, prawda? I no, musimy mieć, planować do przodu tak, aby móc sobie poradzić z nimi w trakcie roku.
Czyli trochę w ciemno to robicie, że przeznaczacie te pieniądze w budżecie, tak, nie mając pewności, że ta inwestycja dojdzie do skutku, no bo może nie być tego zewnętrznego finansowania, które często
ono jest kluczowe.
80% czy 85% nawet wynosi pewnie.
Ja tak może w liczbach panu redaktorowi powiem, na prawie 14,5 miliona złotych w budżecie 46-milionowym planujemy przeznaczyć na inwestycje. Natomiast z tych 14,5 miliona złotych 10 milionów to planowane jest dofinansowanie zewnętrzne. Część mamy, tak jak w przypadku żłobka, ale część no jest, zaplanowaliśmy jako inwestycje, natomiast no liczymy, że te konkursy zostaną rozstrzygnięte w pierwszych miesiącach tego roku. No i oczywiście dla nas pozytywnie, w sensie takim, że to dofinansowanie otrzymamy. Różnie bywało na przestrzeni lat, no to w życiu samorządowca tak jest, natomiast no zawsze no staramy się podchodzić do tego z nastawieniem takim, że te szanse istnieją i mam nadzieję, że większość tych zadań, które tutaj wymieniłem, które zostały zapisane w naszym budżecie na ten rok, takie dofinansowanie otrzymają, no i zrealizujemy je z powodzeniem. Co nie zmienia także naszego nastawienia. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że planujemy także kolejne inwestycje. Otóż Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs kilka dni temu na działania związane ze sportem i tutaj mamy przygotowaną dokumentację w sąsiedztwie budowanego właśnie żłobka, wybudowanie szatni jako zaplecze dla klubu sportowego, jako zaplecze dla boiska Orlik po sąsiedzku znajdującego się, więc te, jak to w samorządzie cały czas działania podejmujemy, natomiast no często na ten efekt trzeba trochę poczekać, ale tak, no, tych takich prostych, które można było zaplanować z wyprzedzeniem, programów nie ma typu Polski Ład, natomiast no, trochę to otoczenie się zmieniło i musimy się do niego dostosować.
No właśnie, mówił pan o żłobku. Ten żłobek to jest chyba taki kolejny element polityki społecznej, jaką stara się prowadzić wasz samorząd, bo lada dzień, miejmy nadzieję, pierwsi lokatorzy wprowadzą się do bloku komunalnego w Starym Ratowie. To jest chyba taka inwestycja, z której możecie być zadowoleni, że udało się to doprowadzić do końca.
Tak, panie redaktorze, osobiście czuję się usatysfakcjonowany, że kilka lat temu zapadła taka decyzja, dokładnie w 2019 roku, o przeznaczeniu pierwszych środków na dokumentację budowy bloku wielorodzinnego. Cały ten proces trwał tak naprawdę kilka lat, ale doczekaliśmy się. W tym tygodniu zostaną podpisane pierwsze umowy z nowymi lokatorami, najemcami pierwszych mieszkań. W pierwszym naborze, drodzy państwo, pozytywnie Komisja Mieszkaniowa zweryfikowała 10 wniosków. Otóż 10 nowych rodzin, tak jak wspomniałem, w tym tygodniu otrzyma klucze i od 1 lutego będzie mogła wprowadzić się do nowego mieszkania. Ja mówię od 1 lutego, otóż mimo, że te mieszkania są naprawdę w wysokim standardzie, przygotowane do zamieszkania, ale tak naprawdę wymagają tylko i wyłącznie umeblowania, więc no zapewne to kilka dni później się wydarzy. Planujemy także jako samorząd pochwalić się tym naszym, tą naszą inwestycją i zapewne też, myślę, że w pierwszej połowie lutego, uroczyste oddanie kluczy, poświęcenie tego budynku odbędzie się. Niemniej jednak od 1 lutego pierwszych 10 lokatorów będzie mogło korzystać z nowych mieszkań. Korzystając z okazji, panie redaktorze, chciałbym także poinformować naszych mieszkańców, że Komisja Mieszkaniowa, Rada Gminy Śniadowo podjęła decyzję, aby ogłosić kolejny ciągły nabór. Otóż przypomnę, że blok ten posiada 24 mieszkania. Na pierwsze 10, o których mówiłem, podpisaliśmy umowy, natomiast w tej chwili wpływają kolejne wnioski wraz z tymi, które wpłynęły w pierwszym naborze, a nie spełniały kryteriów pożądanych. Jest ich około 11, 6 nowych i 5 wniosków, które no, w pierwszym naborze nie spełniały wszystkich naszych kryteriów. Więc no, zachęcam wszystkich serdecznie. Za jakiś czas zapewne odbędzie się kolejne posiedzenie i tutaj mam nadzieję, że kolejni lokatorzy otrzymają od nas klucze do nowych mieszkań.
Czyli popyt jest na to, na te mieszkania, skoro, jak pan mówi, 11 wniosków, wcześniej 10, czyli jest szansa, że dosyć szybko ten blok zostanie zamieszkany przez wszystkich lokatorów, tak jak to było zaplanowane.
Tak, tutaj nie mam obaw. Raczej nasze tutaj wymagania jako samorządu, bo preferowaliśmy, przypomnę, młode rodziny w określonym wieku i ci mieli pierwszeństwo. To przede wszystkim te 10 mieszkań, które wynajmujemy, to takim właśnie najemcom.
A teraz?
Teraz te kryteria nieco zmieniliśmy. Ta bariera, przede wszystkim bariera wiekowa została zniesiona, więc no tutaj decyduje przede wszystkim dochód, brak mieszkania, nieruchomości. Te pozostałe kryteria pozostały, natomiast to ograniczenie związane właśnie z wiekiem zostało zniesione. W ramach dyskusji z takiej naszej samorządowej, w związku z tym, że zakończył się ten pierwszy nabór, poprosiłem przewodniczącego Rady Gminy, aby zorganizować spotkanie w ramach wspólnego posiedzenia Rady Gminy Śniadowo. I tak wszyscy radni zdecydowali, że w kolejnym naborze, tym, którym właśnie trwa, żeby tego kryterium wiekowego już nie było. Pierwszeństwo małżeństwa miały w wieku do 40 lat. Teraz no, wszyscy pozostali, którzy spełniają kryteria, mają możliwość ubiegania się o wynajem takiego mieszkania.
Chciałem jeszcze zapytać o rzecz, która też pewnie każdego interesuje w gminie Śniadowo, no bo zima za oknem w tej chwili na szczęście nie pada, ale w niektórych gminach były problemy z odśnieżaniem dróg, z przejezdnością. Ludzie w różnych samorządach narzekali czasami na działania tych służb drogowych. Jak to było u was? Nie było problemu, żeby odśnieżyć drogi, kiedy ten śnieg tak zaskoczył drogowców?
Panie redaktorze, szanowni państwo, faktycznie w tym roku zima przypomniała o sobie, to tak trzeba stwierdzić, bo było kilka lat, gdzie rzadko nasz sprzęt wyjeżdżał na drogi. Natomiast no, my byliśmy przygotowani. Przez lata praktykowaliśmy różne rozwiązania, tak aby móc w przeciągu 6-8 godzin zapewnić przejezdność na terenie naszej gminy, czyli z każdej miejscowości do miejscowości gminy, aby móc dojechać. Jak to realizujemy? Posiadamy 3 jednostki sprzętowe w ramach Zakładu Gospodarki Komunalnej, czyli naszego Zakładu Budżetowego, jak również podpisaliśmy porozumienie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Śniadowo. Są to takie 3 jednostki: OSP Jastrząbka Młoda, OSP Stare Konopki i OSP Stara Jakać. A więc te 6 jednostek jest w gotowości, kiedy zacznie padać. Choć osobiście mogę przyznać, że będąc właśnie w tym czasie, kiedy ta śnieżyca nastąpiła, nie pamiętam dnia, ale zdecydowanie intensywniej tutaj w Łomży padało. U nas te opady były nieco mniejsze, niemniej jednak przyznaję, że poradziliśmy chyba sobie bardzo dobrze. Nie miałem zgłoszeń, że droga była nieprzejezdna. Oczywiście no, wymagało to kilku godzin po zaprzestaniu opadu. Natomiast no, ta komunikacja na terenie gminy, czy to do szkół, czy związana z dojazdem do pracy, czy z odbiorem mleka z gospodarstw, nie była zakłócona. Oczywiście trzeba było, jako kierowcy musieli jeździć bardziej ostrożnie i wolniej, ale myślę, że nie była jakaś szczególna to, żeby no, spowodowała jakiś tutaj u nas zator komunikacyjny.
Jeszcze na tą komunikację o jedną rzecz na koniec chciałem zapytać, no bo ostatnio w regionie jest taki gorący temat, przewozy autobusowe. PKS Nowa wycofał się z niektórych kursów w regionie łomżyńskim, w regionie zambrowskim. Wiem, że wy jako gmina otrzymaliście dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Jak to będzie wyglądało w gminie Śniadowo? Jak to już wygląda w tym roku? Dużo jest tych przejazdów, na które otrzymaliście dofinansowanie?
Jeżeli chodzi o Fundusz Przewozu Autobusowych, przewozów autobusowych, to korzystamy z tego funduszu od kilku lat, co najmniej 4. I przeznaczamy te środki na komunikację pomiędzy miejscowościami z terenu gminy Śniadowo z dojazdem do Łomży. A zadziało się to z tego powodu, drodzy państwo, że w trakcie pandemii PKS Nowa zlikwidował ostatni kurs do Łomży. Później w kolejnym czasie została uruchomiona droga S61 Via Baltica. Stąd też ta komunikacja zbiorowa, która przebiegała przez naszą gminę, bo leżymy na trasie do Warszawy, także naszą miejscowość gminną omijała. Stąd też, mimo że nie jest to zadanie samorządu gminnego, bo tutaj trzeba podkreślić, że wójt burmistrz odpowiada za transport zbiorowy na terenie własnej gminy, a my tutaj wykraczamy nie dość, że poza teren gminy, to wchodzimy i na teren gminy Łomża i teren powiatu ziemskiego i grodzkiego. Niemniej jednak, mając na uwadze przede wszystkim likwidację tego połączenia przez PKS, jak również potrzebę zapewnienia komunikacji dla naszych uczniów, którzy dojeżdżają do szkół średnich, dla naszych mieszkańców, którzy pracują w Łomży, dla naszych seniorów. Już od 4 lat skutecznie zabiegamy i takie dofinansowanie otrzymujemy. Jeżeli chodzi o 26 rok, to wartość dofinansowania to 134 tysiące złotych. W ramach tych środków chciałbym przypomnieć, że zapewnione są 2 poranne dojazdy do Łomży. Jeden dociera na dworzec w Łomży około 7.30, a drugi około 9.00. Tutaj mieliśmy na uwadze to, aby przede wszystkim młodzież szkół średnich mogła dotrzeć na godzinę 8 na zajęcia, a ten drugi kurs to potrzebami, część właśnie zgłaszała potrzebę, że ma na tak zwaną drugą zmianę, a więc no, aby skrócić ten czas oczekiwania w szkole, jak również są 2 powroty, jeden około godziny 14 i około godziny 16, więc to jest łącznie około 200 km dziennie, rocznie to jest około 44 tysiące kilometrów. Ponadto jako ciekawostkę chciałbym przekazać mieszkańcom, ale to, że zmieniliśmy w tym roku i w poprzednim, w okresie ferii i wakacji, też jest zapewniona ta komunikacja, ale tylko w poniedziałki, środy i piątki.
No właśnie, a teraz ferie to ważne, żeby ludzie o tym wiedzieli, skoro jeszcze mamy ferie zimowe. No i tutaj właśnie postawimy kropkę. Moim gościem dzisiaj, naszym gościem dnia był wójt gminy Śniadowo, pan Rafał Pstrągowski. Dziękuję bardzo, panie wójcie, za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.
Nasz gość dnia.